Serdecznie Państwa witamy na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jednocześnie na terenie parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej, także w Poznaniu.
Dzisiejsze spotkanie, nawiązując do tematu wiara i rozum, poprowadzi ksiądz proboszcz tejże parafii, tutejszej parafii, jednocześnie opiekun duszpasterstwa akademickiego, duszpasterstwa studentów na brzegu, Zbigniew Regucki.
Oraz gospodarz tego miejsca, prodziekan Wydziału Fizyki, pan Krzysztof Gibasiewicz.
To tak tytułem przedstawienia się. Te dwie instytucje, Wydział Uniwersytetu i parafia rzymskokatolickiego kościoła, są organizatorami cyklu konwersatoriów właśnie w tej chwili rozpoczynającego się pod tytułem Wiara i Rozum. Ten tytuł tego cyklu konwersatoriów, jak Państwo zapewne kojarzycie, nawiązuje wprost do encykliki Jana Pawła II pod tytułem Fides et Ratio, zatem po łacinie Wiara i Rozum. I w tej encyklice papież nawołuje do prowadzenia dialogu, uczciwego dialogu, dialogu opartego na wzajemnym szacunku pomiędzy tymi dwoma sposobami docierania człowieka do prawdy o sobie i o świecie, który go otacza. Tymi dwoma sposobami jest właśnie wiara i rozum. Papież już w pierwszym zdaniu swojej encykliki niejako tytułem takiego wstępu pisze, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. A więc postrzega te dwie rzeczywistości nie jako sprzeczne, wykluczające się, ale przeciwnie, uzupełniające się, komplementarne. I my tutaj na tym naszym cyklu chcemy podjąć to wezwanie do prowadzenia tego dialogu między wiarą i rozumem. Ten dialog przez ostatnie setki lat, jak Jan Paweł II to pokazuje w swojej encyklice, nie zawsze przebiegał w sposób harmonijny. I Jan Paweł II pisze w ten sposób, że zarówno rozum, jak i wiara zostały zubożone i osłabione w swych wzajemnych odniesieniach. Rozum, pozbawiony wsparcia ze strony objawienia, podążał bocznymi drogami, na których istniało ryzyko zagubienia jego ostatecznego celu. Z kolei wiara, pozbawiona oparcia w rozumie, skupiła się bardziej na uczuciach i przeżyciach, co stwarza zagrożenie, że przestanie być propozycją uniwersalną. Tyle cytatu Jana Pawła II. My chcemy iść konsekwentnie za tą myślą Jana Pawła II i tytułem jego dokumentu, i dlatego naszymi wykładowcami w tym cyklu konwersatoriów chcemy, żeby byli ludzie nauki, zarówno ze świata wiary, jak i świata rozumu. Oczywiście te dwa światy się, jak wspomniałem, wcale nie muszą wykluczać, chociaż niektórzy twierdzą, że się wykluczają, ale chcemy, żeby tu byli duchowni, jak i świeccy, ale kompetentni przedstawiciele nauk, którzy będą mówili o swoim doświadczeniu nauki i swoim doświadczeniu wiary. Także będą tu przedstawiciele uniwersytetu i kościoła.
Pierwszym wykładowcą na pierwszym spotkaniu, bo jest to spotkanie otwierające ten cykl, jest ksiądz profesor Mariusz Rosik, którego serdecznie witamy. Kiedy przygotowując się do tego spotkania, sięgnąłem na stronę internetową księdza Mariusza, na którą też odsyłam. Nie trudno ją znaleźć w internecie. Można tam znaleźć bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele tematów, wiele pomysłów, wiele refleksji, wykładów, wspomnień, opisów wypraw. Moglibyśmy tutaj na cykl tych spotkań zapraszać tylko w zasadzie księdza Mariusza i to mogły być różne tematy i one by się nie powtarzały. Ksiądz Mariusz pochodzi z Wrocławia i tam też najpierw studiował, właśnie we Wrocławiu, ale studiował też w Rzymie, studiował też w Jerozolimie. Wykłada, naliczyłem, że przynajmniej obecnie aktualnie na dwóch uniwersytetach, na Papieskim Wydziale Teologicznym, na Uniwersytecie Opolskim także. I kiedy sięgając do tych wspomnień czy do różnych tekstów księdza profesora Mariusza, natknąłem się na taki cykl audycji radiowych z zeszłego roku, który się rozpoczął w zeszłym roku, mówiąc o takim sceptycyzmie, o sceptycznym spojrzeniu na świat. Sceptycznym, czyli spojrzeniu, które obserwuje, które się przygląda, które bada. I myślę, że to nawet nic nie szkodzi, jeśli my tutaj pojawiamy się też właśnie w takim charakterze, żeby się przyglądać, żeby bacznie obserwować, żeby także umieć z jednej strony na sprawy wiary spojrzeć, używając naszego rozumu, a z drugiej strony mieć tę świadomość, że nasz rozum dobrze jest oświecić wiarą, bo on prowadzi nas znacznie dalej, znacznie głębiej do spraw, których sam rozum nie jest w stanie objąć. Dzisiaj temat pierwszego spotkania, czy warto zaufać Biblii? To temat, który myślę intryguje wielu ludzi. Ja z tym spotykam się nieustannie i u młodych ludzi, i u starszych. Pytanie, kiedy ktoś próbuje się zagłębić trochę dalej, trochę głębiej w tematy związane z wiarą i także z nauką, pojawia się zawsze temat Biblii, na ile ona jest autentyczna, na ile prawdziwa. Czy to jest tylko tak, że my katolicy powiedzieliśmy, że to jest pismo natchnione i tak ma być? To nie tylko tak. Żeby nie przedłużać, zapraszam już serdecznie księdza profesora Mariusza Rosika. Najpierw prosząc go o taki wykład. Jak to na konwersatorium, jak mówi sama nazwa, mówi, potem będzie okazja do tego, żebyśmy porozmawiali. Będzie więc okazja do tego, żeby zadawać pytania. Niektórzy przygotowani są już z notatnikami, z długopisami. To zapowiada, że takie pytania się na pewno pojawią i bardzo już teraz o nie prosimy. A teraz oddaję już głos księdzu profesorowi.
Bardzo serdecznie dziękuję za te życzliwe słowa powitania. Księdza Zbigniewa nie można nie lubić, nie? Jak tak pochwali na samym początku. Dziękuję również, kochani, za zaproszenie do was z tym pierwszym wykładem. Zawsze tak jest, że człowiek się zastanawia, jaka będzie frekwencja, skoro to jest początek cyklu i takie też obawy mieli organizatorzy. Obawy zostały rozwiane, dlatego bardzo dziękuję, bo liczyłem się, że będzie kilkanaście osób, może dwadzieścia kilka, a jest nas bardzo dużo, to tym bardziej się cieszę. Pewnie państwo wiedzą, że w wielu krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych albo w Anglii, jest taki zwyczaj również w kościołach katolickich, że przy wyjściu z kościoła, już po mszy świętej, po nabożeństwie, ksiądz staje i się ze wszystkimi wita, pozdrawia. To się nazywa welcoming service. I kiedyś taki mój przyjaciel chciał zażartować. Widział parafianina, który dosyć rzadko przybywał do świątyni, raz na kilka miesięcy. I kiedy tak wychodził, zapytał go, czy ty jesteś w armii Pana? No i na początku tak nie bardzo wiedział, o co chodzi, zdziwił się. Mówi, wiesz, bo kto jest w armii Pana, to ten przychodzi tu co tydzień. A, ale ja jestem w tajnych służbach. No więc widzę, że państwo nie są w tajnych służbach. Przyszliście bardzo licznie na to spotkanie, za co jeszcze raz dziękuję. Kładę przed sobą zegarek, bo pytałem księdza Zbigniewa, jak długo mogę mówić. Powiedział, że tak długo jak chce, ale po 45 minutach on zacznie głośno chrząkać. Więc że będziemy pilnować czasu i zapraszam do tej pierwszej refleksji. Stawiamy sobie pytanie, czy tutaj mamy tytuł. Nie mamy, mamy tytuł tylko cyklu, ale stawiamy sobie pytanie, które postawił nam na początku ksiądz Zbigniew. Czy warto, czy można zaufać Biblii? Prawda o autentyczności i aktualności Pisma Świętego, najbardziej poczytnej księgi świata. Tak naprawdę w temacie pojawiają się trzy refleksje. Najpierw pytanie o zaufanie. Czy warto zaufać Biblii, czy można zaufać Biblii? Tu ta refleksja pewnie idzie w tym kierunku, na ile informacje, prawdy zapisane, idee zapisane w Piśmie Świętym są godne zaufania, są warte zaufania, czyli mówiąc inaczej, są prawdziwe. Dalej prawda o autentyczności, to drugi temat, autentyczność w znaczeniu, czy Pismo Święte, to, które mamy przed sobą, a od razu teraz powiedzmy, proszę państwa, że ta jedna księga powstawała na przestrzeni około 1300 lat. Najstarsze karty Biblii pochodzą z XII wieku przed Chrystusem. Najmłodsze to koniec I wieku albo nawet początek II wieku po Chrystusie. Mamy więc okres około 1300 lat. Tak, żeby sobie to uświadomić, to więcej nawet niż historia naszej ojczyzny, czyli sprawa zupełnie niesamowita. Wiemy, że nie mamy żadnego oryginalnego tekstu Pisma Świętego. To znaczy oryginalnego w tym sensie, że na przykład ewangelista Mateusz usiadł i napisał swoją Ewangelię i mamy w ręce to dzieło, które wyszło bezpośrednio spod pióra ewangelisty Mateusza. Mamy kopie, czasem kopie kopii pochodzących niekiedy z późniejszych okresów, z późnego wieku. Więc pytanie o autentyczność dotyczy tego, czy tekst biblijny oryginalny został zachowany i właściwie przekazany w tej wersji, którą mamy dzisiaj. I wreszcie ostatni obszar, który nas interesuje, czy Pismo Święte jest aktualne. Pytanie o aktualność, czyli temat jest niesamowicie szeroki, dlatego właśnie zaufanie Pismu Świętemu, autentyczność Pisma Świętego i aktualność Pisma Świętego. Trzy ogromne obszary refleksji. Postanowiłem więc, proszę Państwa, żebyśmy spróbowali zrobić takie wstępne zagajenie, można powiedzieć, do tego tematu, a później zobaczymy, w jaki sposób potoczy się dyskusja. Czy Państwo się zgadzają na taki... no to fajnie. Ja panią poznaję z samolotu. Teraz dopiero do mnie dotarło. Mówię, skąd ja znam tę twarz? Nie tak dawno wracaliśmy razem z Rzymu i pani się do mnie przyznała. Otóż, proszę państwa, mam dwie wersje tego wystąpienia. Krótszą i dłuższą, jeżeli chodzi o to, czy można zaufać Pismu Świętemu. Czy można zaufać Pismu Świętemu? Na przykład, czy Pismo Święte jest godne zaufania w sprawach historycznych, w sprawach geograficznych, w sprawach archeologicznych, w kwestiach religijnych, w kwestiach ukazywania na przykład polityki starożytnego Bliskiego Wschodu. Odpowiada nam na to pytanie w jednym ze swoich dzieł święty Augustyn i mówi tak. Nie czytamy w Ewangelii, by Pan powiedział: posyłam wam pocieszyciela, który by was pouczał o biegu słońca i księżyca. Chrześcijan bowiem chciał wykształcić nie matematyków i nie fizyków. I tutaj, proszę państwa, mogłaby się zakończyć krótsza wersja naszego wykładu. Pismo Święte jest po to, aby wykształcić chrześcijan, a nie matematyków, fizyków, astronomów, astrologów, znawców nauk przyrodniczych i nauk ścisłych. Jeśli chodzi o te kwestie, to przepraszam, bo z ust człowieka w koloradce brzmi to może obrazoburczo, ale Pismo Święte raczej nie jest godne zaufania. Nie można zaufać Pismu Świętemu w wielu kwestiach. Właśnie, może zróbmy tak, ja posłużę się pewnymi przykładami. Wybrałem tutaj celem tego zagajenia 5 takich kwestii dotyczących Pisma Świętego z różnych dziedzin i spróbujemy najpierw popatrzeć na nie, na sam tekst Pisma Świętego i później troszkę skomentować. Poznań z Wrocławiem zawsze żyli w wielkiej przyjaźni, prawda? Nigdy nie było rywalizacji, więc dlatego ja spróbuję troszkę zapromować swoje miasto. Otóż proszę Państwa, 100 lat temu we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim działał taki teolog, który zrobił ogromną rewolucję w naukach biblijnych. Niejaki Rudolf Bultmann wykładał, witamy księdza profesora, niesamowite. Ja proszę państwa mogę skończyć wykład i oddać mikrofon. Otóż Rudolf Bultmann wykładał we Wrocławiu w latach 1916-1920. I to tam powstało jego najwybitniejsze dzieło, Die Geschichte der Synoptischen Tradition, historia tradycji synoptycznej. Ukazało się ono rok później w Getyndze. Otóż w tym dziele Rudolf Bultmann przedstawia tezę dosyć bulwersującą, bulwersującą również jego uczniów. Jest on twórcą takiego postulatu, który nazywamy postulatem socjologicznym, a który mówi też między innymi to, że pierwotna wspólnota chrześcijańska była wspólnotą twórczą. twórczą w takim sensie, że wytwarzała tradycję o Jezusie Chrystusie. On się ograniczył generalnie do Ewangelii, ale później ta jego myśl została rozciągnięta na inne księgi Pisma Świętego. I Bulfan mówił tak, niewiele wiemy o Jezusie historycznym. Wiemy, że istniał, bo wiemy to również z pism pozabiblijnych. Tacyt, Józef Flawiusz, Pliniusz Młodszy, Swetoniusz wspominają o istnieniu Jezusa. Wiemy też, że był nauczycielem, że zmarł i że później nie znaleziono jego ciała w grobie. Właściwie tyle możemy powiedzieć z całą pewnością o Jezusie historycznym, tak go nazwał. Natomiast Jezus, w którego wierzymy, jest, twierdził Bultmann, w dużej mierze wytworem wiary pierwszych chrześcijan. To oni wręcz wymyślali, przepraszam, że trywializm tego słowa, tradycję o Jezusie. Oni wkładali w jego usta przypowieści, nauczanie, przypisywali mu różnego rodzaju cudów, co do których nie mamy żadnej pewności, że się w ogóle zdarzyły. I taką tezę Rudolf Bultmann głosił przez 4 lata na Uniwersytecie Wrocławskim. Sprzeciwili się temu nie kto inni jak jego uczniowie, którzy zaczęli dyskutować ze swoim profesorem, ze swoim wykładowcą. I po latach utworzono kilkadziesiąt, dziś mamy już ponad 100, nawet niektórzy twierdzą bibliści, ponad 100 kryteriów, które pozwalają nam dotrzeć do tego Jezusa historii. Które pozwalają nam pokazać, że jednak to, co czytamy w Ewangeliach o Jezusie, nie jest wymysłem umysłów pierwszych chrześcijan, ale ma swoje silne zakorzenienie w historii, chociaż opis tej historii zapisany w Ewangeliach jest już zinterpretowany. Ewangelie to nic innego jak fakt historyczny plus interpretacja teologiczna. A ponieważ interpretacje teologiczne różnych faktów mogą być różne, więc często też spotykamy rozbieżności w Ewangeliach. Przejdźmy, proszę Państwa, do 5 przykładów, w których przynajmniej na pierwszy rzut oka wydaje się nam, że Pismu Świętemu nie można zaufać. Nie można mu zaufać na przykład, jeżeli chodzi o kwestie geograficzne. Chciałbym sięgnąć do takiego tekstu, tak, żeby może troszkę też pobudzić wyobraźnię. Pamiętamy taki tekst o uwolnieniu człowieka opętanego, z którego wyszedł legion i ten legion demonów wszedł w stado pasących się świń. Świnki pogalopowały do jeziora Galilejskiego i tam potonęły. Otóż 3 ewangelistów opowiada o tym wydarzeniu. Popatrzmy, jak mówi o nim Marek. To jest 5 rozdział Marka, 1 wiersz. Przybyli na drugą stronę do kraju Gerazeńczyków. Tam odbywa się ta scena. Kraj Gerazeńczyków, jest takie miasto Geraza. O tym samym wydarzeniu opowiada również Mateusz, ewangelista. Mateusz tak rozpoczyna narrację w 8:28. Gdy przybył na drugi brzeg, do kraju Gadareńczyków. Marek mówi Geraza, Mateusz mówi Gadara. Co na to święty Łukasz? Święty Łukasz w 8:26 rozpoczyna w taki sposób narrację. I przybyli do kraju Gergezeńczyków. Geraza, Gadara, Gergeza. To samo wydarzenie 3 różnych ewangelistów lokalizuje w 3 różnych miejscach. Myślę, że to już nas przekonuje, że pod względem geograficznym, topograficznym, Ewangeliom nie można zaufać, nie można całkowicie wierzyć, bo wydarzenie miało miejsce w jednym miejscu, a nie w 3, prawda? O co więc tutaj chodzi? Jak można podejść do takiego tekstu? Gdybyśmy, proszę Państwa, poszli za wersją Marka, Geraza, to biedne świnki miałyby do przebiegnięcia około 60 kilometrów z miejscowości Dżerasz w dzisiejszej Jordanii do Jeziora Galilejskiego. To można wtedy zadyszki dostać i pewnie by na zapalenie płuc umarły, zanim by dobiegły do Jeziora Galilejskiego. Chociaż ja pamiętam, kiedy nam nasz profesor o tym mówił w seminarium, I właśnie tak próbował żartować, to jeden kolega się zgłosił, mówi, proszę księdza profesora, ale u nas jak w Michałowicach świnia uciekła, to na drugi dzień ją pod Bolesławcem znaleźli. Więc ponoć też świnie mogą mieć, prawda, taki daleko być, dalekosiężne dystanse osiągać. W każdym razie no, wydaje się to mało racjonalne, żeby to było w Gerazie. Ale proszę Państwa, Marek pisał swoją Ewangelię, nie był naocznym świadkiem życia Jezusa i pisał swoją Ewangelię do mieszkańców Rzymu, chrześcijan mieszkających w Rzymie. Więc dla Rzymian Geraza, Gergeza, Gadara to niewiele mówiło. W ogóle jak wiedzieli, gdzie jest Palestyna, to już jest bardzo dobrze. Dlatego Marek się nie przejmował zbytnio takimi szczegółami geograficznymi, bo nie o to mu chodziło w przekazie Ewangelii. Chodziło mu, aby pokazać moc Jezusa, który uwalnia człowieka od wpływu zła. I to jest zasadniczy przekład ideologiczny, czy lepiej powiedzieć teologiczny tego opowiadania. I tak też w starożytności pisano historię. Dlatego tę wersję Marka zapewne należy odrzucić. Podobnie należy odrzucić wersję Łukasza, Gergeza. Chociaż Gergeza jest już dużo bliżej Jeziora Galilejskiego, ale Łukasz był poganinem, który nie znał topografii Palestyny. Mieszkał w Antiochii, czyli już poza Palestyną i kierował swoją Ewangelię do chrześcijan pochodzenia pogańskiego, którzy z judaizmem i z Palestyną mieli niewiele do czynienia, więc przypuszczalnie też nie znali topografii dawnej Palestyny. Łukasz więc też się przypuszczalnie pomylił albo nie przywiązywał wagi do topografii miejsca. Natomiast zwróćmy uwagę, że mamy do czynienia również z trzecim ewangelistą, Mateusz, który był Żydem, który był uczniem, apostołem Jezusa, był świadkiem tych wydarzeń, a jednocześnie pisał swoje dzieło do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, do judeochrześcijan, którzy doskonale znali topografię swojego kraju. Wiedzieli, gdzie jest Geraza, Gergeza i Gadara. Więc gdyby Mateusz dokonał tutaj przekłamania, czy nie dbał o takie szczegóły, to po prostu jego wersja stałaby się niewiarygodna. Więc po takim rozważeniu, po takiej refleksji dochodzimy do wniosku, tak, najprawdopodobniej rację ma Mateusz. To dokonało się w miejscowości Gadara, bardzo blisko Jeziora Galilejskiego. I w ten sposób Mateusz staje się wiarygodnym świadkiem tego przekazu. Widzimy więc, że na pierwszy rzut oka nie można zaufać na 100% pod względem geograficznym Ewangelii, ale szczegółowe badania przybliżają nas nieco do prawdy. Dalej może drugi przykład, niech nim będzie archeologia. Otóż Biblii również nie można w pełni zaufać pod względem archeologicznym. Mamy wiele fragmentów biblijnych, które są potwierdzone przez wykopaliska, i to bardzo dużo ich jest, ale są też takie, którym wykopaliska przeczą. I tutaj chciałbym sięgnąć, już nie będziemy czytać tekstów, bo z całą pewnością znamy historię zdobycia miasta Jerycho. Izraelici około 1250 roku przed Chrystusem wyruszyli z Egiptu. Około 40 lat wędrowali przez pustynię synajską. Dotarli do ziemi obiecanej, ziemi ich marzeń, ziemi ich snów i zaczynają zdobywać ziemię obiecaną, Kanaan. Wtedy Mojżesz już nie żyje, władzę nad Izraelem przejmuje Jozue i to pod wodzą Jozuego Izraelici przekraczają Jordan i zaczynają zdobywanie miasta Jerycha. Opisuje to księga Jozuego. Gdybyśmy sięgnęli do księgi Jozuego, tam w 6 rozdziale mamy ten bardzo pompatyczny, można powiedzieć uroczysty opis, trąby jerychońskie, mury Jerycha, które na dźwięk tych trąb się rozpadają, to siedmiokrotne okrążenie miasta przez wojska izraelskie. Otóż proszę Państwa, badania, co do których właściwie nie ma już żadnych wątpliwości, dokonane w połowie ubiegłego stulecia przez brytyjską archeolog Kathleen Kenyon, dowodzą, że kiedy Izraelici doszli do Jerycha, to miasto przynajmniej od 100 lat nie było już zamieszkałe. Było po prostu miastem opustoszałym, więc łatwo było zagrać na trąbce i wejść do pustego miasta. I nie było też tak, że były tam jakieś walki. Księga Jozuego mówi o batalii, o walce, a tymczasem archeologia pokazuje wyraźnie, że nie ma tam ani śladów pożarów, ani śladu trzęsienia ziemi, ani jakichś innych klęsk. Po prostu miasto zostało opustoszałe. Jest taka teoria, która mówi nam tyle, że na starożytnym Bliskim Wschodzie w tamtym czasie były dwa sposoby życia, jeśli można tak powiedzieć. Jedni ludzie wybierali życie w miastach, bo miasta były warowne, otaczano je murami. Przy murach stali strażnicy i ludzie mieszkający wewnątrz czuli się bezpiecznie, bo wciąż trzymano straże. A drugi sposób życia to życie nomadów. To ludzie, którzy mieli swoje trzody, swoje stada i wędrowali z miejsca na miejsce w poszukiwaniu pastwisk. Oni byli narażeni na napady różnych ludów, na napady jednej grupy nomadów na drugą. Nie czuli się bezpiecznie. Ludzie w miastach natomiast czuli się bezpiecznie, ale za to musieli czynić pewne świadczenia na rzecz miasta. Każdy mężczyzna był zobowiązany do trzymania straży przy murach miejskich. Co roku odbudowywano po porze deszczowej mury, które zostały zniszczone. Co roku także czyszczono kanalizację, żeby można było wodę doprowadzić do wewnątrz miasta i każda rodzina w danym mieście musiała również płacić podatki pieniężne na utrzymanie miasta. Czyli to poczucie bezpieczeństwa wewnątrz miasta było zapewnione, ale dzięki świadczeniom, czasem dosyć wysokim podatkom i dużej ilości pracy. I dlatego wielu ludzi rezygnowało z życia w danym mieście i wybierało ten drugi sposób życia. Tak naprawdę z punktu widzenia socjologicznego, proszę Państwa, taka jest też historia Abrahama. Abraham, pierwszy Żyd, w naszej świadomości to jest, objawił mu się Bóg, powiedział, wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z Ur Chaldejskiego i wędruj do ziemi obiecanej. I to jest teologiczna prawda, natomiast tak patrząc socjologicznie, Abraham po prostu wybrał inne życie. Zamiast życie w mieście postanowił nie płacić podatków, nie trzymać straży miejskiej i nie czyścić melioracyjnych rowów, ani nie odbudowywać murów, tylko po prostu wyruszył ze swoimi trzodami, wybrał ten drugi sposób życia. I najprawdopodobniej taka też była sytuacja w Jerychu. Podatki i inne świadczenia na rzecz miasta okazywały się zbyt uciążliwe, więc ludzie się stamtąd wyprowadzili na 100 lat przed przybyciem tam Izraelitów. I to wyraźnie potwierdzają wykopaliska, przecząc Pismu Świętemu. Więc w tym sensie również nie można zaufać Biblii pod względem archeologicznym we wszystkich miejscach. Jeśli natomiast zaczynamy interpretować te fragmenty z punktu widzenia egzegezy chrześcijańskiej, to zdajemy sobie sprawę, że Księga Jozuego powstawała, proszę Państwa, w niewoli babilońskiej. I to jest niezwykle ważny moment, dlatego że Żydzi są w czasach niewoli. Żydzi są pod obcym panowaniem. To obce panowanie to tak na marginesie w ogóle jest czymś niesamowitym. Historia narodu wybranego, bo wyobraźmy sobie, że kiedy Żydzi w 586 roku dostali się do niewoli babilońskiej, 586 przed Chrystusem, to wciąż byli pod obcym panowaniem, wciąż, Babilończycy, Persowie, Hellenowie, Rzymianie, później okres bizantyjski, islamski, później Turcy, do roku 1948. Dopiero wtedy odzyskali po wojnie II światowej swoje państwo, co jest fenomenem na skalę światową na pewno i wszechświatów, żeby państwo, przepraszam, żeby naród przetrwał 26 wieków bez własnego terytorium i co więcej odrodził język. W niewoli babilońskiej Żydzi przestali mówić po hebrajsku, a język hebrajski stał się językiem państwa Izrael oficjalnym właśnie po 1948 roku. Czyli to jest w ogóle taki fenomen niesamowity. Natomiast wróćmy do Księgi Jozuego. Otóż autor Księgi Jozuego pisał epopeję narodową. Dla Żydów Księga Jozuego jest takim Panem Tadeuszem. Pan Tadeusz też powstawał na emigracji i też wtedy, gdy Polska zniknęła z mapy świata. Więc wieszcz tak pisał, aby ludzie czytając byli podniesieni na duchu, by wzbudziły się w nich uczucia patriotyczne. I dokładnie taką samą rolę spełnia Księga Jozuego dla Żydów. Więc nic dziwnego, że historię zdobycia opustoszałego Jerycha opisuje w taki uroczysty i pompatyczny sposób, aby w ten sposób podnieść ducha narodu i wzmocnić uczucia patriotyczne. Czyli widzimy, nie można zaufać Biblii pod względem archeologii, ale nie można z określonych powodów, właśnie nazwalibyśmy to ideologicznych albo teologicznych. Trzeci przykład. Nie można zaufać Biblii pod względem translatorskim. Co mam na myśli? Wspomnieliśmy przed chwilą, proszę Państwa, że Żydzi przestali mówić językiem hebrajskim w niewoli babilońskiej, czyli w VI wieku przed Chrystusem. Przejęli język swoich najeźdźców, język aramejski, i kiedy po 50 latach król perski Cyrus powiedział: wolno wam wrócić do Jerozolimy i wolno wam wrócić do waszej ziemi, pod wodzą Ezdrasza i Nehemiasza Izraelici wrócili do Jerozolimy, do Judei, zaczęli odbudowywać świątynię, ale zabrali już ze sobą język aramejski. Język hebrajski uległ sakralizacji. Stał się językiem Pisma Świętego, pisano Biblię hebrajską po hebrajsku, natomiast między sobą na co dzień rozmawiano po aramejsku. Wtedy też, proszę Państwa, przestano wypowiadać imię Boże, imię Jahwe, tylko raz w roku najwyższy kapłan, kiedy wchodził do świątyni w Jerozolimie w Jom Kippur, w Dzień Pojednania, i skrapiał tam Arkę Przymierza, po niewoli babilońskiej już tej Arki tam nie było, wypowiadał na głos imię Jahwe, a tak to imię było święte i nie wolno go było wypowiadać. Zamieniano je różnie, albo na Baruk, błogosławiony, albo na Adonai, Pan, albo na Hashem. I tak jest zresztą do dzisiaj. Może taki mała dygresja. Tutaj wspomniał ksiądz Zbigniew o tym, że jakiś czas spędziłem na studiach w Izraelu. Wyobraźmy sobie właśnie taką salę wykładową, jak tutaj jesteśmy. Nasz profesor wykładał składnię hebrajską. To był ortodoksyjny Żyd i w pewnym momencie poprosił kogoś o przeczytanie fragmentu Izajasza. Więc taki Richard z Kalifornii otworzył ten fragment Izajasza. Gdy doszedł do imienia Jahwe, po prostu go przeczytał na głos. Zapomniał o tym, że przy Żydzie absolutnie nie wolno wypowiadać tego świętego imienia Bożego. I wtedy nasz wykładowca najpierw zbladł, później tak zzieleniał, później się zrobił cały czerwony, a później wstał i wyszedł. I mieliśmy 2 godziny wolnego. Prawda? Tak pokazuje to może troszkę na wyrost, ale chcę pokazać właśnie, że to bardzo rani żydowskie uszy. No, tydzień później trzeba go było przeprosić i wykład się już normalnie potoczył, prawda? Ale widać, tak mocno to emocjonalnie na niego wpłynęło, że nie był w stanie dalej prowadzić wykładu. Ale mówimy o czymś innym. Mówimy, że Żydzi w czasach Jezusa już od 6 wieków mówili na co dzień po aramejsku. Język hebrajski słyszeli tylko w synagogach. I dla przykładu mamy takie oto powiedzenie Jezusa, mądrzej mówiąc logion jezusowy. Logion to jest krótka wypowiedź, która brzmi tak. Też można powiedzieć, przerysowuje pewne rzeczy, bo Żydzi często w języku sięgali także po hiperbole. Kiedy Jezus mówi: łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Otóż proszę Państwa, w ostatnich 10 latach coraz mocniej nasila się badanie języka aramejskiego. Te studia nad językiem aramejskim postępują i to w dość szybkim tempie. I bardzo ciekawa interpretacja tego logionu pojawia się w najnowszych studiach. Zazwyczaj myślono tak: wielbłąd, ucho igielne. Co Jezus miał na myśli? Wymyślono historię o bramie, która nazywa się uchem igielnym i pewnie wielu z Państwa ją słyszało. Że gdzieś widocznie w Jerozolimie była taka brama, być może w murach miejskich, którą nazywano uchem igielnym. I ona była niewysoka, więc ten wielbłąd ledwo tam się przeciskał, ale jak dobrze się pochylił, to dał radę z tym swoim garbem. Ale akurat archeologię starożytnej Jerozolimy znamy dosyć dobrze i nie ma tam takiej bramy. To jest hipoteza czysto intelektualna, abstrakcyjna, wymyślona, bo żadne badania wykopaliska tego nie potwierdzają. Natomiast gdy sięgamy do języka aramejskiego, proszę Państwa, okazuje się, że aramejskie słowo gamal Stąd kamel i po niemiecku, i po angielsku, czyli wielbłąd. Gamal ma dwa znaczenia. Oprócz wielbłąda oznacza sznur, linę okrętową, taką grubaśną linę. I Jezus przypuszczalnie powiedział, łatwiej jest przepchnąć gamal przez ucho igły, niż bogatemu wejść, prawda? Gamal, czyli sznur, to jest logiczne bardziej. Natomiast tłumacze z języka aramejskiego tego powiedzenia wybrali drugie znaczenie. I stąd mamy taki dosyć paradoksalny logion Jezusa, czyli widać, że pod względem translatorskim też nie można zaufać Biblii. Natomiast właśnie gdy sięgamy do tych niuansów językowych, a takich jest niesamowicie dużo, to jest bardzo, na przykład u Mateusza mamy, proszę Państwa, Jezus wyszedł na górę, gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i Jezus zaczyna mówić błogosławieństwa. U Łukasza w 6,17 czytamy o Jezusie, który zeszedł z nimi na dół, zatrzymał się na równinie i wypowiada błogosławieństwa. Aramejskie słowo taurach ma dwa znaczenia. Góra i płaskowyż. W dolinie może być ten płaskowyż, prawda? Takie wypiętrzenie, ale w dolinie. I przypuszczalnie opowiadano sobie, że Jezus wyszedł na taurach. Mateusz to przetłumaczył na górę, a drugi przetłumaczył na dolinę, na równinę. I takich właśnie przykładów można by mnożyć. Czyli pod tym względem translatorskim również nie do końca można Biblii ufać. Może, proszę Państwa, sięgnijmy także do bardzo ciekawej narracji, bo sobie pomyślimy tak, okej, w różnych miejscach Pisma Świętego mogą być pewne nieścisłości, ponieważ Biblia powstawała na przestrzeni bardzo długiego okresu czasu i czasem zdarza się tak, że pewne prawdy są inaczej przekazywane, ale jeżeli mamy do czynienia z jedną księgą i z jednym autorem tej księgi, to wydaje się logiczne, że powinien zadbać o spójność tego, co całej treści. Więc sięgnijmy, proszę Państwa, do Dziejów Apostolskich, do opowiadania o tak zwanym nawróceniu świętego Pawła. Otóż kojarzymy sytuację, Paweł wyrusza do Damaszku, pod bramami Damaszku ma widzenie Chrystusa zmartwychwstałego. Jezus mówi, czemu mnie prześladujesz? Paweł pada na ziemię i w 9 rozdziale, w 7 wierszu święty Łukasz w Dziejach Apostolskich notuje, ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Ludzie oniemieli ze zdumienia, słyszeli głos, Szawle, Szawle, czemu mnie prześladujesz? Lecz nie widzieli nikogo. Paweł widział Chrystusa. Później w tych samych Dziejach Apostolskich ten sam święty Łukasz wkłada w usta świętego Pawła relację o tym wydarzeniu. W 22 rozdziale, w 9 wierszu Paweł opowiada i mówi: towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Raz słyszeli, raz nie słyszeli. Raz widzieli, raz nie widzieli. Mamy, wydaje się na pierwszy rzut oka, jawną sprzeczność. Czyli można powiedzieć, Łukasz nie zadbał o to, aby jego relacja była spójna, pomijając już fakt, że nawet nie wiemy, jak to naprawdę było. Czy widzieli tego Chrystusa, czy światło, czy nie. Znowu, proszę Państwa, jeżeli głębiej próbujemy interpretować te teksty, to tak naprawdę nie ma między nimi sprzeczności. Ona jest tylko taka pozorna na pierwszy rzut oka. No bo popatrzmy, w pierwszej relacji mamy ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, słyszeli głos, lecz nie widzieli nikogo. Nie widzieli nikogo. Paweł widział Chrystusa, oni nikogo nie widzieli. A w drugiej jest, widzieli bowiem światło. Paweł widział i światło, i Chrystusa, oni tylko światło. Więc tutaj można uzgodnić tę wizję. Natomiast jeśli chodzi o fonię, przy pierwszej relacji nie słyszeli, nic nie słyszeli, a przy drugim Paweł mówi, przepraszam, przy drugiej tak mówi, głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli, a przy pierwszej oni mieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Jest taka zasada w interpretacji Biblii, że na niektóre fragmenty, aby je głębiej zrozumieć, warto popatrzeć przez pryzmat tekstów paralelnych. Teksty paralelne to takie, które opowiadają o wydarzeniu podobnym, a czasem o tym samym. I dla przykładu, czy mamy w Biblii, w Ewangeliach takie wydarzenia, gdzie słyszy się głos z nieba, tak jak Paweł tutaj, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Już mamy. Na przykładu z ostatniej niedzieli, Góra Przemienienia. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Chrzest Jezusa w Jordanie. Z nieba odezwał się głos, to jest mój syn umiłowany. Dalej mamy też taką scenę zapisaną bodajże w Ewangelii Łukasza, Jana, kiedy Jezus się modli i mówi: Ojcze, wsław swoje imię. I nagle, mówi ewangelista, z nieba odezwał się głos: już wsławiłem i jeszcze wsławię. I autor dodaje: niektórzy ze stojących obok mówili: zagrzmiało. Czyli tak, głos był wyraźny, już wsławiłem i jeszcze wsławię, a niektórzy mówili: zagrzmiało, czyli mieli jakieś wrażenia słuchowe, ale nie zrozumieli tych słów. I jeżeli popatrzymy przez ten pryzmat na tekst spotkania Pawła z Chrystusem, to również jest to do pogodzenia. Paweł bardzo wyraźnie słyszał słowa: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Inni tego nie słyszeli, więc można powiedzieć, nic nie słyszeli. A w drugim opowiadaniu mieli jakieś wrażenia foniczne, jakby zagrzmiało, ale nie rozumieli znaczenia tych słów. Więc można te dwa fragmenty pogodzić. Proszę Państwa, mija 44 minuty. Ojciec jeszcze nie chrząka głośno. Czyli jeszcze można kontynuować? A, to w taki sposób liczymy, tak? Czyli pomijamy wstęp. Dobrze. W takim razie popatrzmy może, proszę Państwa, jeszcze o to. To może być dosyć ciekawe. Taka dosyć ciekawa historia. Bo ona, myślę, że pomoże nam troszkę zrozumieć takie teksty, najtrudniejsze teksty Starego Testamentu. Kiedy to Pan Bóg każe zabijać, podpalać, niszczyć miasta, zburzyć Jerycho, wybić wszystkich mieszkańców miasta i nie zostawić ani jednego, ograbować Egipcjan, posyła anioła niszczyciela, aby zabił wszystkich pierworodnych w Egipcie i tak dalej. Mamy dużo takich tekstów, które przy pierwszej lekturze mówią: zaraz, co to za Pan Bóg? To chyba nasza noblistka. Tak, w jednym z wierszy mówi, że straciła wiarę tak naprawdę, kiedy jeszcze miała wątpliwości, wtedy, gdy przeczytała historię i się głębiej zastanowiła, jak to Pan Bóg każe Abrahamowi zabić własnego syna. Na końcu go ratuje, mówi: ale co to za Pan Bóg, jak każe zabić własne dziecko? Prawda? To są teksty, które budzą bardzo dużą trudność. Więc chciałbym pokazać taki fragment, właściwie dwa, które opowiadają o wydarzeniu, o tak zwanym spisie ludności dokonanym przez króla Dawida. Jesteśmy w X wieku przed Chrystusem. W X wieku przed Chrystusem Dawid, jeden z pierwszych królów izraelskich, zasiada na tronie i zarządza spis ludności. Dokonajmy spisu ludności, będę wtedy wiedział, ile mam ludzi pod sobą, czy moje państwo jest potężne, czy nie. Prorocy mówią: Dawidzie, uważaj. Tak naprawdę to Bóg jest królem nad Izraelem i Bóg doskonale wie, ile ma ludzi w swoim państwie. Ty jesteś tylko jego przedstawicielem. Ziemski monarcha jest tylko przedstawicielem prawdziwego Boga, prawdziwego króla, którym jest Pan Bóg. Więc ty nie wchodź w kompetencje Pana Boga i nie dokonuj spisu ludności. Dawid jednak nie posłuchał proroków i się zabrał za to, za co został zresztą później ukarany. Tak to przedstawiają autorzy biblijni. Ale popatrzmy. Może sięgnijmy. Druga księga Samuela 24:1. W drugiej księdze Samuela, powstała pewnie w 8 wieku przed Chrystusem, 24:1 czytamy tak. Pan zapłonął gniewem przeciwko Izraelitom. Pobudził przeciw nim Dawida słowami: idź i policz Izraela i Judę. Pan Bóg pobudził Dawida do tego, aby policzył ludność. Bóg nakłania Dawida do grzechu. Takie coś mamy. Proszę Państwa, 200 lat później powstaje inna księga. Pierwsza księga Kronik 21:1. W pierwszej Kronik 21:1, która opisuje dokładnie to samo wydarzenie, czytamy tak. Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela. Ta sama czynność raz jest przypisana Panu Bogu, mija 200 lat i jest przypisana szatanowi. I bądź tu mądry. Więc można powiedzieć znowu, że mamy wręcz rozbieżności teologiczne, i czy nawet z takiego teologicznego punktu widzenia nie można zaufać Biblii. Tutaj już będę bardziej bronił tezy, że pod względem teologicznym można, tylko trzeba właściwie interpretować Biblię. Otóż proszę Państwa, istnieje coś takiego w egzegezie, co nazywa się rozwojem idei biblijnych. Idea, pewne prawdy Bóg nie objawił nam od razu w całości, ale z biegiem czasu, 1300 lat, powoli, stopniowo objawiał dane prawdy. I tak, w pierwotnych formach religijności Izraela, Izraelici w ogóle nie przyjmowali do wiadomości, że istnieje szatan, który jest przeciwnikiem Boga. Szatan jest przeciwnikiem człowieka. To jest jakiś duch, jakieś stworzenie, które czasem jest, prawda, w konflikcie z ludźmi. Na przykład popatrzmy sobie, taką scenę mamy w Księdze Hioba, w pierwszym rozdziale. Szatan przychodzi sobie do Boga i mówi: popatrz na Hioba, on jest sprawiedliwy, no bo nic złego go nie spotkało. A gdybyśmy tak troszkę narozrabiali w jego życiu, to zobaczymy, czy będzie sprawiedliwy. Mamy trzeci rozdział Księgi Zachariasza. Tam Zachariasz opisuje taką swoją wizję. Ujrzałem anioła pańskiego, jak stał przed arcykapłanem, a obok arcykapłana stał szatan, oskarżając go. Bóg, anioł i szatan w jednej scenie. Otóż szatan dla Izraelitów był takim nadwornym doradcą, takim stańczykiem, można powiedzieć. Tak go sobie wyobrażano, dwór królewski. Dlaczego tak było? Dlatego, proszę Państwa, że gdyby w tych pierwotnych formach religijności Izraela dopuścić taką myśl, szatan jest przeciwnikiem nie tylko człowieka, ale jest przeciwnikiem Boga, to natychmiast Izraelici zaczęliby mu oddawać hołd. Natychmiast zaczęliby mu oddawać cześć i w ten sposób upadłby monoteizm. Oddawano by, składano by ofiary duchom silniejszym od człowieka, i Bogu Jahwe, i tym złym duchom, demonom. W ten sposób upadłby monoteizm, a Izrael był jedynym monoteistycznym narodem czy państwem na terenie starożytnego Bliskiego Wschodu. Był jeszcze troszkę w Egipcie Echnaton, który też wyznawał monoteizm przez krótki okres. Więc aby utrzymać monoteizm, to w najstarszych księgach Biblii, proszę Państwa, Bogu przypisuje się i dobro, i zło. Wszystko, co się dzieje, za to jest odpowiedzialny Pan Bóg. Za to, że ktoś rodzi się do nowego życia, i za to, że Pan Bóg każe na przykład zabijać pierworodnych w Egipcie. To jest ten fragment na przykład. Pan daje śmierć i życie, wtrąca do otchłani, zeń wyprowadza. Dobro i zło pochodzą od Boga. Tak samo myślał Hiob. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy? Też w domyśle z ręki Boga. Ale popatrzmy, sięgnijmy na przykład do Księgi Mądrości. Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Wcześniej mamy: Pan daje śmierć i życie, a Księga Mądrości, tutaj mamy mistrza od Księgi Mądrości, która najprawdopodobniej, i tutaj to powiem, mnie fascynuje w badaniach księdza profesora Bogdana. Wyobraźmy sobie, że Księga Mądrości najprawdopodobniej powstała w latach 40. pierwszego stulecia, już po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. I to jest dla mnie takim szokiem, ale to jest też dosyć jedna z ksiąg, prawda, Starego Testamentu, najprawdopodobniej powstała już w czasach Nowego Testamentu, i to po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, gdy rodził się Kościół. W każdym razie widzimy taki rozwój idei biblijnych. Gdy monoteizm był już na tyle silny w Izraelu, że można było powiedzieć, jest tylko jeden Bóg, Jahwe, i jest szatan, który jest przeciwnikiem Boga, ale nie wolno wam składać mu ofiar, nie wolno, to wtedy zaczęto pisać tak: zło pochodzi od szatana. To szatan nakłonił Dawida do tego, aby dokonał spisu ludności. 200 lat wcześniej mówiono jeszcze, to Bóg nakłonił Dawida, bo Bóg jest odpowiedzialny za dobro i za zło. 200 lat później pisano, szatan nakłonił Dawida, nie Bóg, do grzechu. I proszę Państwa, Więc to niech będzie dla nas takim kluczem, że kiedy natrafiamy w Starym Testamencie na te teksty, gdzie Bogu przypisuje się zło, najprawdopodobniej to są bardzo stare teksty, kiedy jeszcze monoteizm nie był utwierdzony w Izraelu. Później już zasadniczo Bogu przypisuje się tylko dobro, a szatanowi zło, ale mówię zasadniczo, bo czasem jest tak, że choć idea, że od Boga żadne zło nie pochodzi, jest ugruntowana w świadomości, to jednak autorzy biblijni posługują się tym dawnym, starym językiem. I tak jest też, proszę Państwa, w tej dyskusji, która się teraz toczy odnośnie modlitwy Ojcze Nasz. Jak sięgniemy do tekstu oryginalnego i w jednej, i w drugiej wersji, i Mateuszowej, i Łukaszowej, mamy wprost, kaime eisenenke schemas eisperasmon, co znaczy nie wprowadzaj nas w pokuszenie, nie wprowadzaj nas w próbę. Czyli to sformułowanie nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, którzy wielu ludzi postuluje, ono jest jak najbardziej poprawne ideologicznie, bo wiemy, że Bóg nie kusi, ale jednak oryginalny tekst mówi nam o tym, że Bóg nas kusi, bo posługuje się Jezus w tym wypadku tym starym językiem, kiedy Bogu przypisywano dobro i zło. To coś tak jak my, proszę Państwa, nie wiem, dzisiaj wiemy, że Pan Bóg wszystkich kocha, że Pan Bóg, a przyjdzie sobota, zadzwonimy na mszę świętą i zaczniemy śpiewać, a kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do matki uciecze, prawda? Kilka herezji w jednej pieśni, że Bóg siecze, że Bóg karze, że Bóg jest po przeciwnej stronie niż Maryja, że Maryja nas chroni, a Pan Bóg nie. Mamy dużo teologicznych absolutnie nieścisłości i fałszywych myśli, ale ja wcale nie jestem za tym, żeby wyrzucić tę pieśń. Bo to jest piękna pieśń, piękny pomnik po pierwsze literatury polskiej, polskości, śpiewana również w czasach zaborów, w czasach niewoli, niezwykły pomnik kultury, tylko trzeba ją właściwie wyjaśniać i interpretować, prawda? I tak samo trzeba spojrzeć na modlitwę Ojcze Nasz. Więc można by tutaj pokazywać całą masę takich przykładów, że Pismo Święte, jeśli chodzi o te nauki ścisłe, przyrodnicze, jest nie do końca spójne. Gdzieś zgubiłem tę książeczkę z krótszą wersją i teraz nie wiem, gdzie ją mam. A, tutaj jest. Dziękuję. O, pan dziekan lepiej widzi niż ja stąd. Ale proszę Państwa, mamy jeszcze właśnie taką ciekawostkę, bo oprócz tego zdania Augustyna, nie czytamy w Ewangelii, by Pan powiedział, posyłam wam pocieszyciela, który by was pouczał o biegu słońca i księżyca. Chrześcijan bowiem chciał wykształcić, a nie matematyków. Mamy także inne stwierdzenie, bardzo ważne, bo pochodzące z dokumentu soborowego, Konstytucji o objawieniu Bożym Dei Verbum. I czytamy tam tak. Księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia. I tutaj, proszę Państwa, Pismo Święte jest absolutnie prawdziwe, absolutnie wolno mu zawierzyć, warto mu zawierzyć, jest autentyczne i wiarygodne i aktualne. Jeszcze raz przeczytajmy. Księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała przez Pismo Święte być utrwalona dla naszego zbawienia. Inaczej mówiąc, choć spotykamy w Biblii tysiące błędów natury geograficznej, historycznej, etnologicznej, kulturowej, słońce krąży wokół Ziemi w Biblii na przykład, prawda? Bo jeszcze Kopernika wtedy nie było, to w kwestii prawd wiary i moralności i obrazu Boga, jaki nam przekazuje, Pismo Święte jest absolutnie bezbłędne. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. I teraz jakąś dyskusję, tak? Będziemy tutaj.
Można powiedzieć, że te błędy pojawiają się nieustannie, bo my też po dziś dzień mówimy, że słońce wstaje. Wiemy doskonale, że ono nie wstaje, że to ziemia się kręci, a jednak wschody są przepiękne i nikt nie zamierza tego zmieniać, a zachody jeszcze piękniejsze i nie jeden zakochany zaprowadził swoją zakochaną na zachód słońca i niech tak zostanie. Otwieramy teraz, tak jak zapowiadaliśmy, dyskusję. Zdaję sobie sprawę, że tych pytań może być bardzo mnóstwo, że ten wykład nie wyczerpał, ale w końcu jesteśmy na uniwersytecie. I to spotkanie nazywa się konwersatorium. Ma być rozmowa, ma być dyskusja i nigdy ten temat nie zostanie wyczerpany. On ma być takim początkiem też, myślę, naszego własnego drążenia i poszukiwania odpowiedzi na wiele pytań. Jeśli one już teraz są, to bardzo proszę. Wystarczy podnieść rękę w górę i...
Dziękuję. Ja może się przedstawię na początku. Henryk Drozdowski, Wydział Fizyki UAM. Serdecznie dziękuję księdzu profesorowi za bardzo interesujący wykład. Chciałem się podzielić swoją refleksją na temat tego, co nam zaprezentował ksiądz profesor, taką własną refleksją. Nie ulega żadnej wątpliwości, jakie jest znaczenie Pisma Świętego w historii ludzkości, ponieważ czas to już pokazał. To jest dzieło, które można powiedzieć, takim stanowi wizytówkę ludzkości i pod względem moralnym ono nie budzi żadnej wątpliwości. Będzie na pewno taką busolą w postępowaniu ludzi. Ale ja się swoją refleksją chciałem skoncentrować właśnie na autentyczności, ponieważ profesor nas tutaj na początku jakby zaskoczył, podając właśnie argumenty, które no, są wątpliwe z punktu widzenia aktualności. Jednym z najtęższych umysłów w całej historii nauki był Isaac Newton. Isaac Newton położył podwaliny pod całą nowożytne, ścisłe przyrodoznawstwo, nie tylko fizykę. Ale mało kto wie, że on był także najwybitniejszym teologiem swojej epoki. Co więcej, arcybiskup Canterbury zapraszał go na dyskusję odnośnie aktualności Biblii. Isaac Newton łączył w sobie wobec tego dwa światy. Ten, który tutaj dzisiaj my omawiamy, świat wiary i rozumu. Będąc najwybitniejszym na pewno przyrodnikiem swoich czasów i najwybitniejszym teologiem, przepisał Biblię własnoręcznie trzykrotnie. I jego dociekania w czasie były porównywalne z tymi naukowymi, czyli on był na pewno czołowym teologiem. O tym się nie mówi, bo oczywiście my fizycy kierujemy uwagę na to przyrodoznawstwo ścisłe. I się okazało, że łącząc on sobie w tym zespoleniu całą wiedzę wówczas dostępną, będąc twórcą mechaniki nieba, astronomii nowożytnej i matematyki, z wiedzą teologiczną, którą zaabsorbował z głębokich studiów biblijnych, stwierdził, ja jeszcze dodam właśnie ten szósty argument, że większość opisów z dziedziny astronomii, czyli zjawisk zachodzących na niebie, nie mogło być prawdziwe, ponieważ on to sprawdził swoją mechaniką. W związku z czym wywołało u niego to stan niepokoju. Nie powiem, że jest ten stan niepokoju mi też obcy. Mianowicie on zaryzykował tezę, że skoro opisy przedstawiane tych różnych zjawisk, a profesor nam jeszcze dał do ręki i archeologię, i geografię, to on wysunął taką tezę, którą trudno obalić, a źródła niepokoju tkwią. A mianowicie, jeżeli te opisy zjawisk, a jest ich widzimy dużo, nie są wiarygodne, to skąd mamy pewność, że opisy związane ze zdarzeniami w świecie ludzkim, wówczas zachodzące, są prawdziwe? Myślę, że to powinno stanowić u każdego człowieka, który nieustannie dąży do poznawania prawdy, jakieś źródło niepokoju. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję za to dopowiedzenie. Jak najbardziej bym się podpisał pod tym stwierdzeniem. Myślę, że to jest właśnie zadaniem teologów i egzegetów, żeby tam, gdzie to tylko jest możliwe, pokazywać, że Pismo Święte jest również wiarygodne w tych dziedzinach przyrodniczych, naukach ścisłych. Powiedzmy tyle, konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym, o której się odwołałem tutaj, mówi nam, proszę Państwa, tyle, że autor biblijny opisywał, miał... Całe Pismo Święte jest natchnione przez Boga. Każde słowo tam jest natchnione, prawda? Bóg daje człowiekowi natchnienie, tak wierzymy, ale ta myśl, to zrozumienie Bożego natchnienia jest opisywana ludzkim językiem. Czyli autor biblijny opisywał świat tak, jak go wtedy widział. I z całą pewnością ta wiarygodność w przekonaniu autora biblijnego, samego autora, jest nie do podważenia. My dzisiaj z perspektywy lat robimy różne badania i mówimy, było trochę inaczej, nie mogło być tak, ale rzeczywiście ja powiem szczerze, że troszkę tak może, żeby wzbudzić większą ciekawość i takie znaki zapytania, specjalnie pokazywałem takie przykłady, gdzie wydaje się, że ewidentnie mamy rozbieżności. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków Pismo Święte jest wiarygodne. Nie w 100% być może, co do tych szczegółów geograficznych, archeologicznych i tak dalej, ale w dużej mierze tak. Są jednak takie miejsca, co do których no, mamy wątpliwości. Dziękujemy.
Ja również bardzo dziękuję serdecznie za wykład. Jeśli mi ksiądz pozwoli, to chętnie bym przeczytał takie 3-4 wersety z Pisma Świętego. To jest list apostoła Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 14. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. I ogólnie to widzę, że w Biblii to Biblia jest bardzo wiarygodna w różnych dziedzinach. Nawet żeby nauczać, wychowywać, to jest napisane każdy dobry czyn, przede wszystkim też dla zbawienia. I chciałbym zapytać się, czy ksiądz by mógł się odnieść do tego zbawienia. Jezus mnie zbawił, kiedyś byłem okropnym człowiekiem, mnie uratował i czytam pismo i mnie zmienia na co dzień. Osobiście też zbadałem i jeśli mogę, takie drugie krótkie pytanie, to żeby ksiądz się odniósł do te proroctwa w Starym Testamencie, czy jest ich kilkadziesiąt czy kilkaset, które moim zdaniem to jest największy dowód na to, że Pismo Święte jest ponadnaturalną księgą, że Jezus gdzie się urodził, w Betlejem był prorokowany, co się stanie, będzie ukrzyżowany, że nawet, że 30 srebrników będzie zdradzone przez tyle ilość pieniądze. Jakby ksiądz mógł się proszę odnieść do tego. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za to pytanie i za... Absolutnie się oczywiście pod tym podpisuję, że całe Pismo Święte jest natchnione i że prawdy tam zawarte. Właśnie to jest głównym celem Pisma Świętego, o czym Pan nam tutaj mówi, żeby nas prowadzić do zbawienia, żeby odkrywać nam Bożą prawdę. Tam jest nawet takie piękne słowo, Pan przeczytał ten fragment po polsku, że wszelkie pismo od Boga natchnione jest. Można powiedzieć, że święty Paweł wymyślił sam takie słowotwórstwo theopneustos, to znaczy natchnione Bogiem. To jest jedno słowo. Każde pismo, każda księga, każde słowo jest tutaj natchnione Bogiem. Co oznacza, że dokładnie tak jak Pan nam mówi, Bóg chciał, aby każde słowo i tylko takie słowo tutaj się znalazło i ono jest pożyteczne do naszego zbawienia i nawet do wychowania. Tutaj znowu ukłon w stronę księdza profesora Księgi Mądrościowe, tam mamy wiele też fragmentów o wychowaniu. Natomiast co do proroctw Starego Testamentu, no tak, my zdecydowanie, wiara Kościoła potwierdza to, że one się spełniły w Jezusie. Niektóre były bardzo precyzyjne. Niektóre z tych proroctw, właśnie jak choćby mowa o Betlejem, jak choćby mowa wprost o 30 srebrnikach. Trzeba też powiedzieć, że są różne interpretacje tych proroctw i że na przykład niektóre fragmenty, które my dzisiaj uznajemy za proroctwa mesjańskie zapisane w Starym Testamencie, przez Żydów nie są za takie uważane i odrzucają je jako teksty mesjańskie. Tutaj jest duża rozbieżność w teologii chrześcijańskiej i żydowskiej. Ja tak sobie myślę, proszę Państwa, mówiliśmy przed chwilką o tym spotkaniu Jezusa z Szawłem pod bramami Damaszku, które diametralnie zmieniło jego życie. Myślę, że wielu z nas mogłoby się podpisać pod czymś takim. Pan tutaj zadający pytanie też mówił, że Bóg diametralnie zmienił jego życie. To jest to wydarzenie spotkania z Chrystusem. Ale zanim Paweł po tym wydarzeniu rozpoczął swoją działalność misyjną, minęło kilkanaście lat. Paweł najprawdopodobniej spotkał Chrystusa około 36 roku, a swoje wyprawy misyjne zaczyna kilkanaście lat później. Co wtedy robił? Nie wiemy. Ale myśląc logicznie, próbujemy myśleć logicznie, jestem przekonany, że Paweł wziął całą Biblię hebrajską, Stary Testament i wertował w jedną stronę i z drugą. I pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt razy je przeczytał przez pryzmat Chrystusa, którego spotkał. I wtedy wiele tekstów, których wcześniej jako faryzeusz czytał, znał, nie odnosił do Chrystusa, Nagle stało się dla niego jasne, że jest to proroctwo, które do Chrystusa się odnosi i w taki sposób je zinterpretował. Ja może pokażę tylko jeden przykład, psalm. Jest ten psalm 22, który dla nas chrześcijan jest wybitnie psalmem mesjańskim, dlatego że Jezus cytuje go na drzewie krzyża. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? I ten psalm właściwie opisuje mękę Mesjasza. Opisuje mękę Mesjasza i tę drogę, którą Jezus mógł przebyć na krzyżu. Ale proszę Państwa, pojawiają się nam na przykład takie słowa, które dla nas chrześcijan wyraźnie wskazują na Mesjasza. Przebodli moje ręce i nogi. Przebodli moje ręce i nogi. Proszę Państwa, ten psalm był pisany w języku hebrajskim. Wiemy, że w języku hebrajskim w tamtym czasie nie było wokalizacji, prawda? Czyli były same spółgłoski. I teraz popatrzmy, co się dzieje ciekawego. Czytając ten fragment, to jedno stwierdzenie, przebodli moje ręce i nogi, można to pierwsze słowo, pierwszy czasownik przebodli, wrzucić inne samogłoski. Może podejmę przykład po polsku. Mamy dwie spółgłoski, DM. Może być stąd dom, dama, damy, Adam. Masę wyrazów można stworzyć, jak wrzucamy samogłoski pomiędzy spółgłoski. Otóż, proszę Państwa, gdybyśmy dzisiaj wzięli żydowskie wydania Biblii, zamiast przebodli pojawia się tam dziwne troszkę sformułowanie. Jak lew moje ręce i nogi. Jak lew moje ręce i nogi. Nie brzmi to nawet jakoś gramatycznie poprawnie, ale wokalizacja została dodana przez Żydów do Biblii w VIII wieku po Chrystusie. To są tak zwani masoreci. I teraz tam, gdzie było to możliwe, ponieważ drogi kościoła i synagogi wtedy się już rozeszły, tam, gdzie było to możliwe, to Żydzi odchodzili od swojej tradycji. Wcześniej cały czas tłumaczyli przebodli, czego dowodem jest Septuaginta, czyli tłumaczenie greckie tekstu hebrajskiego dokonane w III wieku przed Chrystusem. Sami Żydzi to słowo przetłumaczyli jako przebodli w Septuagincie, ale w VIII wieku już zmienili wokalizację, aby pokazać, jak lew były ręce i nogi, żeby pokazać, to nie jest jednak proroctwo mesjańskie. To nie ma nic wspólnego z zawieszeniem Jezusa na krzyżu i z przebiciem Jego boku. I tutaj też przyznam, proszę Państwa, że ja mam trochę kłopot jako teolog, biblista i egzegeta, dlatego że w Kościele katolickim dzisiaj za tekst oryginalny, no słusznie, to jest tekst oryginalny, przyjmuje się tekst hebrajski Pisma Świętego Starego Testamentu. Kiedy dokonujemy tłumaczeń, w tej chwili jest w trakcie szósta edycja Biblii Tysiąclecia, szóste tłumaczenie wręcz można powiedzieć, to bazujemy, autorzy Starego Testamentu, zasadniczo na tekstach hebrajskich. No chyba, że są księgi pisane wprost po grecku. Ale proszę Państwa, co jest ciekawe, bierzemy pod jako tekst, który tłumaczymy do naszych kościołów, tekst uwokalizowany przez Żydów w VIII wieku po Chrystusie, bardzo często uwokalizowany ze świadomą antychrześcijańską nutą, akcentem. Tam, gdzie było to możliwe, tak dodawano te samogłoski, aby jak najdalej odejść od nauczania kościołów chrześcijańskich. Natomiast zwróćmy uwagę, że święty Paweł, gdy głosił Ewangelię wśród pogan, to nie miał ze sobą tekstu hebrajskiego, ale miał ze sobą tekst grecki, Septuagintę. 95% cytatów ze Starego Testamentu, które są w Nowym Testamencie, pochodzą z Septuaginty, czyli można powiedzieć z tłumaczenia, no bo to jest tłumaczenie na język grecki Biblii hebrajskiej. I w pierwotnym kościele zasadniczo posługiwano się Septuagintą, czyli greckim tłumaczeniem, i święty Paweł głosił, mówiąc, mając, prawda, greckie tłumaczenie. Dalej, proszę Państwa, w Biblii hebrajskiej nie ma tekst, nie ma ksiąg pisanych po grecku, prawda? Żydzi przyjęli kanon, gdzie wyznacznikiem jest język hebrajski. Nie ma tam tekstów, ksiąg pisanych po grecku, a wiemy, że w Starym Testamencie są również teksty ksiąg pisanych po grecku. Właśnie Księga Mądrości, czy księga Syracha, czy księga Machabejska. To były księgi, które wprost powstały w języku greckim i my jako chrześcijanie włączyliśmy je do Starego Testamentu i tłumaczymy je z greki. Czy nie byłoby lepiej, bardziej rozsądnie po prostu sięgnąć po Septuagintę i ją tłumaczyć, kiedy to właśnie ona była Biblią pierwszego Kościoła? I tak jest też do dzisiaj w kościołach prawosławnych. Tam po prostu się bierze tekst grecki, czy w kościele grecko-katolickim, czyta się i uznaje się tekst grecki jako natchniony, nie sięgając zupełnie do tekstu hebrajskiego. Jest to pytanie, prawda, bo rzeczywiście mamy Stary Testament, który powstawał po hebrajsku, rodzący się Kościół jednak niemal nie sięgał do tekstu hebrajskiego, tylko cały czas bazował na tekście Septuaginty, czyli greckim. I dzisiaj rozwiązujemy to w taki sposób, że tłumaczymy w głównym korpusie Biblii hebrajski, ale jak wiemy, że Septuaginta zasadniczo czy znacznie odbiega od tekstu hebrajskiego i że ta Septuaginta jest bliżej teologii chrześcijańskiej niż to, co mamy w głównym tekście, to taką informację się umieszcza w przypisach. Dzisiaj na takim jesteśmy etapie. Ale właśnie, czy nie warto by wprost sięgać, czy jeszcze bardziej czerpać do Septuaginty, to jest też ciekawe pytanie.
Nie, tutaj...
Dziękuję bardzo. Aldona Sopata, Wydział Neofilologii. Z perspektywy filologicznej chciałam najpierw krótko dodać, że gdyby, sądzę, tekst Biblii pisany przez różnych autorów był całkowicie spójny, wtedy dopiero moglibyśmy być zaniepokojeni, gdyż filologicznie w naszej naturze ludzkiej jest tak, że jak kilku autorów pisze o tym samym, no to zawsze pewne detale się zmieniają i to by oznaczało, że jeden kopiuje drugiego, prawda? A moje pytanie dotyczy właściwie tłumaczenia Pisma Świętego. Czy ksiądz profesor uznałby, że w takim razie powinniśmy w nowszych edycjach tłumaczenia uwzględniać tę wiedzę, czyli na przykład przy uchu gielnym będzie już w najnowszej edycji zamiast wielbłąda sznur, czy nie?
Nie będzie. Nie będzie dlatego, że natchnionym jest tekst grecki, a Pismo Święte Nowego Testamentu powstało po grecku i w Grece mamy wielbłąda. Natomiast z całą pewnością pojawi się przypis, że w języku aramejskim to słowo gamal ma dwa znaczenia i historycznie Jezus... Podobny przypadek, na przykład jest taka ciekawa przypowieść, która mnie jako dziecko, byłem taki mały, to mnie zawsze mroziło. Pamiętam kiedyś jako takie pięcioletnie dziecko, ksiądz opowiadał homilię dla dzieci i mówił, że Pan Jezus przyszedł do naszego bloku tutaj we Wrocławiu i tak chodził z piętra na piętro, pukał i pytał dzieci, czy oddasz mi swoje serce? A dziecko mówiło tak. A ja sobie wyobrażałem, jak to Pan Jezus je rozcina, wyciąga to serce do worka i całe takie krwawe było. To był pierwszy taki obraz. A drugi, proszę Państwa, to miał być też troszkę taki komentarz do przypowieści Jezusa, kiedy Pan wyjechał i zostawił swojego sługę, nakazując mu tutaj się wszystkim w domu zająć, a kiedy wrócił, zobaczył, że sługa jest leniwy, niewiele zrobił, to kazał go ćwiartować, przeciął go na połowę, tak krwawo, i z niewiernymi wyznaczył mu miejsce. Jak ja bym już był poćwiartowany, to bym się mniej przejmował, czy z wiernymi, czy z niewiernymi. Prawda? Otóż proszę Państwa, mamy w języku znowu aramejskim, jeżeli weźmiemy sobie takie trzy spółgłoski, N, T, H. I prawda, damy wokalizację, że odczytamy te trzy spółgłoski nittach, to znaczy rzeczywiście przeciąć na pół, czyli po polsku ćwiartować, tak naprawdę rozdwoić. Przeciąć na pół, dichotomeo po grecku. I tak to przetłumaczono na dichotomeo, prawda? Że Pan każe go rozciąć na pół i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. A tymczasem zamiast nittach można uwokalizować to jako nattach. Nattach znaczy tyle, co odłączyć. I przypuszczalnie Jezus powiedział nattach. Pan zobaczył, że ten sługa jest leniwy, każe go odłączyć od reszty sług i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce, czyli po prostu wyrzuci go ze służby. Więc przypuszczalnie taki autor, to jest akurat w Ewangelii Marka, wziął sobie tekst, który już miał napisany po aramejsku, zobaczył NTH i inaczej to uwokalizował, niż uczynił to Jezus. Prawda? I znowu mamy w Grece takie przerysowanie, że za lenistwo ktoś jest poćwiartowany, a chodziłoby pewnie o odłączenie. I tego typu informacje na pewno będą w przypisach w Biblii Tysiąclecia.
Dzień dobry. Chciałem oczywiście księdzu profesorowi podziękować za interesujący wykład. Artur Jocz, Wydział Nauk Społecznych UAM. Ja mam takie dwie kwestie. Ja bym chciał wrócić do tych trudnych problemów, o których ksiądz profesor mówi, przywołując Biblię. No, przede wszystkim Księga Hioba. Tak? Znaczy, ja za Jungiem trochę zapytam, jak to się dzieje, że Bóg jest wszechwiedzący, tak? A jednocześnie, no, czyli wie, jak Hiob się zachowa, a jednak wystawia go na taką próbę. Prawda? Czy to jest, nie wiem, to ma być przykład dla innych, że powinni, no właśnie, podporządkować się Bogu, czy jest jakaś inna możliwość. Tak? A druga kwestia to chciałbym wrócić do tego, co ksiądz profesor mówi o świętym Augustynie. Otóż no, święty Augustyn przecież z niesłychanym pietyzmem tłumaczy, interpretuje Księgę Rodzaju, 7 dni stworzenia, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, to wszystko tłumaczy, interpretuje, więc to nie jest tylko tak, że na przykład interesuje go tylko ten wymiar moralny. Tak? Święty Augustyn koncentruje się również na wymiarze ontologicznym Biblii, prawda? Księgi Rodzaju na przykład. Czy problem na przykład zła, o którym też ksiądz profesor wspomina, prawda? O tym jakby takim dorastaniu Żydów do wyobrażenia, że Bóg jest odpowiedzialny tylko za dobro, a powiedzmy szatan odpowiada za różne złe rzeczy. No, ale trzeba też pamiętać, że święty Augustyn na przykład podkreśla, że zło jest niebytem, prawda? Zło jest brakiem dobra. Nie ma konkurencji tak naprawdę pomiędzy Bogiem a szatanem, ponieważ dobro dominuje w świecie, zło jest jedynie akcydentalne, przypadkowe, prawda? Ono dotyka, wywołuje cierpienie i tak dalej, ale w konsekwencji ostatecznie zwycięża Bóg, czyli Bóg nawet potrafi wykorzystać dobro do stworzenia, zło, przepraszam, do stworzenia dobra. Prawda? Czyli mamy taką próbę teodycei, którą później Leibniz oczywiście kontynuuje i tak dalej. Nie będę już więcej.
Dziękuję pięknie. Tu dotykamy troszkę problemów filozoficznych i to dlatego musielibyśmy bardzo długie studia i dyskusje odbyć. Może ja powiem tylko tyle. Jeśli chodzi o to drugie pytanie, Augustyn rzeczywiście bada to pismo bardzo dokładnie i na przykład przy opisach stworzenia świata wchodzi wręcz w ontologię, w czas, prawda, te problemy. I sądzę, że jego podejście jest takie, że tam, gdzie jest to możliwe, on stara się to zgłębić, zbadać, przybliżyć, ale mówi ostatecznie i tak nie to jest ostatecznym celem Pisma Świętego, żeby nam pokazywać te problemy ontologiczne, filozoficzne, astronomiczne, kreatologii i tak dalej. Te prawdy są tam zawarte, zasadniczo są prawdziwe, ale gdybyśmy znaleźli jakieś nieścisłości, to się tym nie przejmujmy, bo Pan Bóg nie po to pisze, żeby z nas uczynić astronomów, tylko właśnie ludzi wierzących. Chociaż zasadniczo i generalnie się zgadza, że właśnie te kwestie nauk szczegółowych w Piśmie Świętym również są zasadniczo wiarygodne. Nie zawsze, nie we wszystkim, ale generalnie tak. Dlaczego złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom? To jest, proszę Państwa, tytuł książki, którą w 80-tych latach wydał w Nowym Jorku rabin Harold Kushner, człowiek niezwykłej wiary, którego 11-letni syn zmarł na nieuleczalną chorobę. Rabin Harold Kushner nie ma perspektywy Nowego Testamentu. Nie może więc odnieść się do Jezusa i do tego, co my dzisiaj wiemy o problemie cierpienia z perspektywy zmartwychwstania. Bada więc ten problem, zmaga się ze swoją tragedią właśnie w oparciu o Księgę Hioba. Bardzo piękna, głęboka, poruszająca książka i to nie muszę, proszę Państwa, mówić, że nie odpowiem na to pytanie, Bo nikt nie odpowie i przypuszczam, że to będzie pierwsze pytanie, które zadamy Panu Bogu, gdy spotkamy się w Nim w niebie. Problem cierpienia, zwłaszcza cierpienia niezawinionego i pochodzenia zła. Ale chciałbym pokazać tylko jedną z możliwych interpretacji Księgi Hioba. Tylko musimy zapytać, czy ksiądz Zbigniew już chrząka. Nie słychać?
Jeszcze 8 minut nie chrząkamy.
Okej. Proszę Państwa, więc tak bardzo króciutko. Dla Żydów czasów Jezusa, ale też wcześniejszych, niezwykle istotnym tekstem dla ugrupowania faryzeuszy był fragment z Księgi Powtórzonego Prawa z 30 rozdziału, wiersze od 15 do 20. Wiedzmy od razu, że religia czasów Jezusa, judaizm, był religią bardzo zróżnicowaną, bo działały tam różne ugrupowania, z których każde miało nieco inny pogląd na drogę do zbawienia. Wymieńmy je tylko na jednym oddechu. Faryzeusze, sadyceusze, uczeni w piśmie, Herodianie, Zeloci, Sykaryjczycy, Kumrańczycy, Esseńczycy i judeochrześcijanie od 30 mniej więcej roku. Byli także Samarytanie, którzy przyznawali się do religii mojżeszowej, aczkolwiek sami Żydzi Samarytan za Żydów nie uważali. Każde z tych ugrupowań ma nieco inne poglądy, jednak największy wpływ na taką ludową religijność mieli faryzeusze, perushim po hebrajsku, których nazwa oznacza oddzieleni. Oddzielali się od całej reszty żydowskiego społeczeństwa naciskiem, jaki kładli na prawo, czyli na pięcioksiąg, a w pięcioksięgu, który uznali za drogę do zbawienia, kluczowym dla nich tekstem był właśnie wspomniany fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, 30 rozdział od 15 do 20, gdzie mowa jest o dwóch drogach. Mojżesz staje przed Izraelitami już po przejściu 40-letniej wędrówki, tuż przed wejściem do ziemi obiecanej, tuż przed swoją śmiercią zresztą. I Pan Bóg przez Mojżesza mówi tak: patrz, kładę przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Nakazuję ci miłować Pana twojego Boga, chodzić Jego drogami, pełniąc Jego prawa, nakazy, polecenia, a Pan twój Bóg będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale, mówi dalej Bóg, jeśli serce swoje odwrócisz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym Bogom, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie i niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść po przejściu Jordanu. W tym tekście niezwykle istotna jest terminologia. Są dwie drogi, mówili faryzeusze, życie i szczęście. Jeżeli będę zachowywał 613 przykazań Tory, to Pan Bóg będzie mi błogosławił. Jeżeli zbłądzę, zacznę oddawać pokłon obcym Bogom, czyli krótko mówiąc zgrzeszę, złamię choćby jedno z 613 przykazań, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. I tu jest ważna myśl. O tej pierwszej drodze Pan Bóg mówi tak. Jeżeli będzie zachowywał, ja, Pan, będę ci błogosławił. Ja jestem na tej drodze życia i daję błogosławieństwo. O tej drugiej mówi, jeżeli zgrzeszysz, oświadczam ci, że tam zginiesz, ale ja nie mam z tym nic wspólnego, bo ode mnie żadne zło nie pochodzi. Żadne zło nie pochodzi ode mnie. Tam wejdziesz, tam zginiesz, bo tam działa szatan. Wtedy jeszcze nie mógł Bóg powiedzieć o szatanie, bo monoteizm nie był utwierdzony. To, o czym mówiliśmy przed chwilą. I teraz, proszę Państwa, bazując na tym sposobie myślenia, niektórzy egzegeci proponują bardzo ciekawą interpretację Księgi Hioba. Otóż sięgają najpierw do początku. I mówią tak. Tak naprawdę Hiob zgrzeszył, ale nie zaciągnął winy. Co to znaczy? Dokonał czegoś, co z punktu widzenia prawa jest grzechem, ale nie wiedział, że to jest grzechem, więc winy moralnej nie ma, aczkolwiek ściąga na siebie konsekwencje tego czynu. Jechałem tutaj dzisiaj do Państwa, nawet tak było sympatycznie, włączyłem sobie radio Emaus i nagle słyszę zapowiedź naszego spotkania. To od razu urosłem. Ale prawda, wyobraźmy sobie, proszę Państwa, tak, że przyjeżdżam pod Instytut Fizyki i niech tu stoi, prawda, znak zakaz zatrzymywania się i postoju. I jadę taki zaaferowany, myśląc, co tutaj powiedzieć na tym spotkaniu, że nie widzę tego znaku. Zatrzymuję autko, wysiadam, mamy spotkanie, po spotkaniu wychodzę, patrzę, jest mandacik, prawda, i płacę 50 zł. A może być też druga sytuacja. Przyjeżdżam, widzę zakaz parkowania, mimo wszystko staję tutaj, świadomie zupełnie, po spotkaniu wychodzę i też mam mandacik. Czyli konsekwencje są identyczne, choć za pierwszym razem zrobiłem coś nieświadomie, za drugim świadomie. Otóż niektórzy egzegeci mówią tak, Hiob zgrzeszył w tym sensie, że przypisał Panu Bogu zło. Księga Powtórzonego Prawa mówi, jeżeli tam wejdziesz, oświadczam, tam zginiesz, ale to nie ma nic wspólnego ze mną. A Hiob mówi tak, Pan dał, Pan zabrał, niech imię Jego będzie błogosławione. Mówi, to Bóg to zabrał. A dalej mówi jeszcze, dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy? W domyśle też z ręki Boga. Czyli to zło, które nas spotkało, przypisał Bogu. I teraz mówią niektórzy egzegeci, proszę, nie wiedział. Ściągnął na siebie konsekwencje swojego czynu. Wiem, też tak samo myślę. Ale popatrzmy, proszę Państwa, mówią, przypisał Bogu zło i to był ten grzech, który można powiedzieć spowodować w nieszczęście. Tylko, że logicznie myśląc, mamy tu błąd anachronizmu. Bo najpierw spadły na niego nieszczęścia, a dopiero później wypowiedział, że od Boga pochodzi zło. Więc wtedy szukamy dalej. I w trzecim rozdziale Księgi Hioba czytamy tak, mowa Hioba. Spotkało mnie to, czegom się lękał. Bałem się, a jednak to przyszło. I mówią niektórzy egzegeci, problem Hioba polegał na braku zaufania do Pana Boga. Bóg powiedział, jeżeli będziesz zachowywał, nic ci się nie stanie. A Hiob, co na to, nie miał pewności co do tego, nie ufał Bogu. Spotkało mnie to, czego mi się lękał. Ten lęk, ta nieufność spowodowała, że spadły na niego cierpienia. Po tych cierpieniach wypowiada, zło pochodzi od Boga. I później cała księga jest poszukiwaniem, pogłębianiem tego samego problemu. I w ostatnim rozdziale pada takie stwierdzenie znowu Hioba. Dotąd znałem Cię ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. I teraz ważne sformułowanie. Stąd odwołuję, co powiedziałem. Kajam się w prochu i popierze. Bardzo wielu egzegetów mówi, co Hiob odwołał? To stwierdzenie, że zło pochodzi od Boga. I gdy tylko to odwołał, Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu. To jedna z możliwych interpretacji, sztuczna troszkę taki konstrukt, ale być może daje troszkę też do myślenia i jakoś rozjaśnia nam tę księgę.
Dziękujemy. Jest jeszcze czas na jedno, ale bardzo krótkie, konkretne pytanie.
Odpowiedź tak lub nie.
O, aż 300. Teraz się... Pani z samolotu, prosimy.
Pani z samolotu.
Katarzyna Malska. Wiara, rozum, Wrocław, Edyta Stein. Wiem też, że to jest obszar księdza zainteresowań. Tam też się pierwszy raz spotkaliśmy. Co tak wybitna kobieta, czynna zawodowo, mówiła w kontekście wiary, rozumu? Czy jest coś takiego, co księdzu wpada teraz jedno zdanie do głowy, jak zadaje to pytanie?
Ja jestem zachwycony Edytą Stein. Można by cytować masę, więc popatrzmy najpierw na jej wykształcenie intelektualne. Niesamowity umysł, prawda, łączony z wiarą. I myślę, że piękna postać, która mogłaby być patronką całego tego cyklu Wiara i Rozum, Edyta Stein. Bardzo mnie osobiście dotyka to jej stwierdzenie, kiedy o ateistycznym okresie swojego życia wyznała, moje poszukiwanie prawdy było moją jedyną modlitwą. Ona porzuciła wiarę, przestała się modlić, ale intelektualnie wciąż zgłębiała prawdę i to ostatecznie doprowadziło ją do Pana Boga. Moje poszukiwanie prawdy było moją jedyną modlitwą. A osobiście to bardzo lubię taki gest, którego kiedyś dokonała, kiedy po swoim doktoracie Roman Ingarden zaprosił ją na kawę, żeby uczcić jej doktorat i oczywiście jak to filozof zapomniał portfela. No więc siedzieli razem przy stole, gdy ona się zorientowała, co się dzieje, a przyszło do płacenia, to była na tyle dyskretna, że wyjęła swoją portmonetkę i pod stołem mu podała, żeby wyszło na to, że mężczyzna płaci. Także bardzo elegancko i dyskretnie się zachowała i to mnie też właśnie bardzo w niej fascynuje, taka niezwykła klasa.
Bardzo dziękujemy. Jeżeli tutaj są jeszcze jakieś pytania, to bym bardzo prosił już w kuluarach zadać pytanie, jeżeli ksiądz pozwoli na 5 minut jeszcze się zająć. Dziękuję za ten wykład. Myślę, że był on bardzo interesujący i zapraszam wszystkich Państwa na nasz kolejny wykład, którego w tej chwili jeszcze nie zadeklarujemy konkretnie ani daty, ani osoby. Ksiądz tutaj co do osoby ma pewną informację.
Znaczy, mamy kilka planów, kilka pomysłów i jedną następną pewną osobą to jest na październikowe już spotkanie, my tak daleko wybiegamy, ale będzie ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki tutaj gościł na naszych spotkaniach, który nam tym spotkaniom błogosławi. A następne spotkania, tak jak mówił pan dziekan, będą to i osoby świeckie, i osoby duchowne, nie tylko z dziedziny teologii, ale też i ekonomii, i fizyki, także teologii, także jeszcze Biblii. Tak, będziemy sięgać po takie osoby i już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Wiara i Rozum.
Proszę.
Biologię, to my tam w życiu mamy, natomiast to dzisiejszy wykład nas tu zafascynował, bo niby znamy lepiej, gorzej Pismo Święte, ale okazuje się, jeżeli przemawia do nas człowiek, który głęboko tę znajomość posiada, to my się wzbogacamy. Więc ja bym tu był za tym, żeby trzymać się tego mniej więcej stylu, żebyśmy się uczyli Pisma Świętego, bo czasu niewiele, przynajmniej ja już tego czasu wiele nie mam.
Niewątpliwie te sugestie są dla nas bardzo istotne i nie będziemy od nich odbiegali. Za tą sugestią też pójdziemy, aczkolwiek takim szeroką ławą w czasie tych spotkań Wiara i Rozum. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję jeszcze raz księdzu profesorowi.
Dziękuję.
Dla pocieszenia powiem, że droga z Wrocławia do Poznania jest coraz szybsza. Znaczy, nie szybciej jedzie, tylko jest coraz lepsza droga, więc miejmy nadzieję, że częściej się jeszcze będziemy tutaj spotykać. Szczęść Boże.
Dziękujemy i do zobaczenia.